Eksperyment ten pokazuje również, że paradygmaty są źródłem naszych postaw i zachowań. Nie możemy spójnie działać w oderwaniu od nich. Nie da się stworzyć harmonijnej całości, mówiąc i robiąc co innego niż się postrzega. Jeśli jesteś wśród 90% ludzi, którzy po uwarunkowaniu widzą na rysunku młodą kobietę, bez wątpienia trudno ci myśleć, że mógłbyś jej pomóc przejść przez ulicę. Zarówno twoja postawa, jak i zachowanie w stosunku do niej będą zgodne z tym, jak ją widzisz. To uwypukla jeden ze słabych punktów etyki osobowości. Na nic nie zda się zmiana widocznych postaw i zachowań, jeśli nie zbadamy głównych paradygmatów, z których one wypływają. Ta demonstracja percepcji pokazuje również, jak silny jest wpływ paradygmatów na nasze relacje z innymi. Tak samo jak jasno i obiektywnie myślimy, że widzimy rzeczy i sprawy, zaczynamy uświadamiać sobie, że inni widzą je inaczej, z ich najwidoczniej równie jasnego i obiektywnego punktu widzenia. Nasz punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Każdy sądzi, że widzi rzeczy takimi, jakie są, że jest obiektywny. Tak nie jest. Widzimy świat nie takim, jaki on jest, ale takim, jacy my jesteśmy, lub jak nas uwarunkowano, byśmy go widzieli. Otwierając usta, aby opisać, co widzimy, właściwie opisujemy siebie samych, własną percepcję, własne paradygmaty. Gdy inni nie zgadzają się z nami, natychmiast sądzimy, że coś z nimi nie w porządku. Tymczasem, co pokazuje demonstracja, godni szacunku ludzie o otwartych umysłach widzą świat w różny sposób, patrząc przez swoją własną, niepowtarzalną soczewkę doświadczeń. Nie oznacza to, że nie istnieją fakty. W eksperymencie dwie osoby, poddane najpierw uwarunkowującym wpływom różnych obrazków, patrzą na trzeci obrazek. Obie patrzą teraz na identyczne fakty, czarne linie i białe przestrzenie, i obie uznają je za fakty. Jednak interpretacja tych faktów reprezentuje uprzednie doświadczenia każdej z tych osób. Same fakty nie mają zaś znaczenia bez interpretacji. Im bardziej świadomi jesteśmy naszych podstawowych paradygmatów, map, założeń i granic, do jakich ulegamy wpływowi naszych doświadczeń, tym bardziej potrafimy przejąć odpowiedzialność za te paradygmaty, badać je, testować ich życiową przydatność, słuchać innych ludzi i otwierać się na ich sposób widzenia świata, a tym samym tworzyć dokładniejszy obraz i daleko bardziej obiektywny punkt widzenia. Siła przesunięcia paradygmatu. Najistotniejszy chyba wgląd daje demonstracja percepcji w dziedzinę przesunięcia paradygmatu tego, co moglibyśmy nazwać efektem aha, doświadczeniem, gdy ktoś w końcu widzi złożony obraz w inny sposób. Będzie ono tym silniejsze, im bardziej dana osoba przywiązała się do początkowej percepcji. To tak jakby nagle rozbłysło w nas światło. Termin przesunięcie paradygmatu wprowadził Thomas Kuhn w książce Struktura rewolucji naukowych, która szerokim echem odbiła się w świecie nauki. Kuhn pokazuje, że niemal każde znaczące osiągnięcie na polu nauki musi najpierw przełamać tradycyjny, stary sposób myślenia, przestarzałe paradygmaty. Dla Ptolomeusza, wielkiego egipskiego astronoma, Ziemia była centrum wszechświata. Wszystko zaczęto interpretować jednak inaczej, kiedy Kopernik przez uplasowanie w centrum Słońca zmienił paradygmat, spotykając się z wielkimi sprzeciwami i prześladowaniem. Newtonowski model fizyki, precyzyjnie funkcjonujący paradygmat, do dziś jest podstawą inżynierii. Czegoś mu jednak brakowało. Świat nauki zrewolucjonizowały einsteinowskie paradygmaty względności, daleko bardziej wychodzące w przyszłość i znacznie więcej wyjaśniające. Nim sformułowano teorię bakterii, wiele kobiet w połogu i noworodków umierało z nikomu nieznanych przyczyn. W działaniach zbrojnych więcej mężczyzn ginęło na skutek drobnych zranień i chorób niż od ciężkich urazów odniesionych na froncie. Dopiero rozwinięcie tej teorii, całkowicie nowego paradygmatu, dało pełniejsze zrozumienie zachodzących procesów, umożliwiając szybki i znaczący rozwój medycyny. Dzisiejsze Stany Zjednoczone są również owocem zmiany paradygmatu. Tradycyjnym modelem rządzenia państwem była przez wieki monarchia, władza królewska pochodząca od Boga. Stworzono jednak inny paradygmat – rząd ludzi, wybrany przez ludzi i ludziom służący. I tak narodziła się demokracja konstytucyjna, która uwolniła olbrzymią ludzką energię i inwencję, stworzyła wzorzec życia oparty na swobodzie i wolności, wywarła wpływ i wniosła nadzieje nie mające równych sobie w historii świata. Przesunięcia paradygmatów następują nie tylko w dobrym kierunku. Jak już zauważyliśmy, zamiana etyki charakteru na etykę osobowości odciągnęła nas od korzeni, które żywią prawdziwy sukces i szczęście. Idące w dobrym czy w złym kierunku, dokonane nagle czy na drodze żmudnego rozwoju, przesunięcia paradygmatów prowadzą zawsze od jednego do innego sposobu widzenia świata. Przesunięcia te wywołują potężne zmiany. Paradygmaty, właściwe czy nie, są źródłem naszych postaw i zachowań, a przez to naszych relacji z innymi ludźmi. Pamiętam przesunięcie mini paradygmatu, którego doświadczyłem pewnego niedzielnego poranka w nowojorskim metrze. Ludzie siedzieli spokojnie. Część czytała gazety, niektórzy pogrążyli się w myślach, a jeszcze inni po prostu odpoczywali z zamkniętymi oczami. Ot, zwykły, spokojny obrazek. Nagle do przedziału wszedł mężczyzna z dziećmi. Dzieci zachowywały się tak głośno i hałaśliwie, że atmosfera natychmiast uległa zmianie. Mężczyzna usiadł obok mnie, zamknął oczy i sprawiał wrażenie nieobecnego. Dzieci wrzeszczały do siebie, rozrzucały rzeczy, wyrywały nawet ludziom gazety. Były nieznośne. A ten człowiek siedział obok mnie i nie reagował. Trudno było nie ulec irytacji. Nie mogłem pogodzić się z jego obojętnością i brakiem odpowiedzialności za dzikie zachowanie jego dzieci. Łatwo było dostrzec, że wszyscy inni również są zirytowani. W końcu, w moim poczuciu wyjątkowo cierpliwie i z opanowaniem, zwróciłem się do niego. Proszę pana, pańskie dzieci naprawdę przeszkadzają pasażerom. Czy nie mógłby pan bardziej kontrolować ich zachowania? Mężczyzna podniósł wzrok, jakby po raz pierwszy uświadomił sobie sytuację i łagodnie powiedział: Och tak, ma pan rację, powinienem coś z tym zrobić. Wracamy ze szpitala, gdzie godzinę temu umarła ich matka. Nie wiem, co mam robić, a pewno i one nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Możecie sobie wyobrazić, co poczułem w tym momencie? Zmienił się mój paradygmat. Nagle zobaczyłem rzecz zupełnie inaczej, a ponieważ widziałem inaczej, zacząłem też inaczej myśleć i zachowywać się. Odeszła mi złość. Nie musiałem się martwić o kontrolowanie swojej postawy czy zachowania. Serce przepełnione miałem bólem tego człowieka. Poczułem naturalny przypływ sympatii i współczucia. Pańska żona właśnie umarła? Och, jakże mi przykro. Co się stało? Czy mogę panu jakoś pomóc? W jednej sekundzie wszystko się zmieniło. Wielu ludzi doświadcza podobnych zasadniczych przesunięć w sposobie myślenia, gdy stają w obliczu najcięższych życiowych problemów i nagle widzą swoje priorytety w innym świetle lub gdy wchodzą w nową rolę – męża czy żony, rodziców lub dziadków, menedżera czy przywódcy. Można spędzić tygodnie, miesiące, nawet lata, pracując w myśl etyki osobowości i starając się zmienić swoje postawy czy zachowania i nie zbliżyć się nawet do zjawiska spontanicznej zmiany, która zachodzi, kiedy ujrzymy inaczej pewne rzeczy. Wydaje się oczywiste, że jeśli chcemy poczynić względnie małe zmiany w naszym życiu, wystarczy, gdy skupimy się na postawie i zachowaniu. Gdy jednak zależy nam na zmianie jakościowo znaczącej, musimy popracować nad naszymi podstawowymi paradygmatami. Mówiąc słowami Toro, za każdy 1000 wyciętych liści zła starczy jedno uderzenie w korzeń. Jakościowy wzrost w naszym życiu może nastąpić tylko wtedy, gdy zaniechamy obcinania liści postaw i zachowania, a zaczniemy pracować nad korzeniami, paradygmatami, z których wyrastają nasze postawy i zachowania.